Będziemy dzisiaj mówić trochę o telefonach, trochę będziemy mówić o ładowaniu tych telefonów i trochę o Księdze Królewskiej, drugiej Księdze Królewskiej. Tak więc takie mamy tematy, jeżeli chodzi o to rozważanie. A na początek pierwsza teza odnośnie telefonów i ładowania tych telefonów jest taka, że telefon bez ładowania przestaje działać. Czy jest tak? No, jest tak. Bo nawet jeżeli mamy nowy telefon i dopiero co go z pudełka wyciągnęliśmy, tą folię oderwaliśmy, ale jeżeli nie podłączymy go do ładowania, to nie działa. Ekran jest ciemny, telefon jest bezużyteczny, jest niepotrzebny, nic z tym nie możemy zrobić. Ale jest też druga sytuacja. Bo jeżeli mamy telefon naładowany na 100%, ale nie będziemy go podłączać i nie będziemy go ładować, to z czasem to już nie będzie 100%, tylko to będzie 90, 80, 70 i tak dalej, aż dojdziemy do zera, telefon nam się rozładuje, no i będzie to samo, co w tamtym przypadku, czyli będzie czarny ekran, telefon będzie nieużyteczny i będzie całkowicie pozbawiony tego, do czego miał zostać stworzony. A więc tak jak z tym martwym i bezużytecznym telefonem, z czarnym ekranem, tak samo było z Izraelem za czasów króla Jozjasza. Izrael był rozładowany, Izrael był bezużyteczny i całkowicie niespełniający to, do czego został powołany. A o królu Jozjaszu mówiliśmy trochę więcej podczas rozważania księgi Sofoniasza 2 tygodnie temu. I mówiliśmy o tym, że Izrael był bardzo daleko od Boga. Bardzo daleko, bo już tak daleko od Boga, że już nie było dla niego ratunku. I właśnie dlatego Sofoniasz otrzymał wtedy słowo od Pana, żeby przedstawić to, co miało nadejść z powodu grzechu Izraela. No i po lekturze Sofoniasza widzimy, że Izrael, czyli ten telefon w cudzysłowie, był już tak rozładowany, do tego stopnia rozładowany, że nawet jak nasze telefony są rozładowane, ale próbujemy je włączyć, to czasami pojawia się taki jeszcze sygnał, że jeszcze coś możemy zrobić. Ale Izrael był już tak rozładowany, że nawet tego sygnału już nie było. Więc był już tak całkowicie na zero rozładowany. A pokazuje to jeszcze lepiej bezpośredni kontekst naszego dzisiejszego fragmentu. A tak jak już zapowiadałem, będziemy dzisiaj czytać 2 rozdziały z Księgi Królewskiej, z drugiej Księgi Królewskiej. 2 rozdziały, no może trochę dużo, ale wierzę, że damy radę. Będziemy rozważać rozdział 22 i 23. I rozdziały te znajdują się już w ostatniej części drugiej Księgi Królewskiej, w której Królestwo Judy jest osamotnione, czyli to Królestwo Południowe już jest osamotnione, dlatego że Królestwo Północne, Królestwo Izraela upadło. A dlaczego upadło? Jak czytamy, stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli przeciwko Panu, Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, spod wodzy Faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów. Czyli z powodu bałwochwalstwa, z powodu buntu przeciwko Panu, upadli. I wracając do naszego obrazu z telefonem, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o Królestwo Izraela, to już było całkowite zero. Już nic się nie dało zrobić, telefon był całkowicie rozładowany, oni byli całkowicie rozładowani, mamy tylko czarny ekran i nic więcej. A Juda, o której dzisiaj będziemy trochę czytać, no wcale nie była w lepszej sytuacji, ponieważ też była rozładowana i pokazuje nam to 21 rozdział drugiej Księgi Królewskiej bardzo wyraźnie, w której mamy opisany opis rządów Manassesa, króla judzkiego. No króla, który okrył się złą sławą, to trochę mało powiedziane, że on okrył się złą sławą. A co takiego zrobił? Powrócił do bałwochwalstwa. No ale możemy powiedzieć, że no przecież bałwochwalstwo było wcześniej obecne w Izraelu. No więc nic takiego specjalnego, ale on nie tylko powrócił do bałwochwalstwa. Jak czytamy, rozpoczął składanie ofiar z małych dzieci bałwanom. Polegało to na takiej zasadzie, że te małe dzieci były palone na ofiarę bałwanom. Do tego stopnia. Ale był tak wierny temu i tak bardzo w to wierzył, że sam oddał swojego syna na spalenie. Jak czytamy w 21 rozdziale, 6 wersecie możemy o tym przeczytać. Czyli to już było takie zło w takim najgorszym wydaniu. No już wydawałoby się, że to już gorzej być nie może. A po nim panował jego syn, Amon, który jak czytamy też był... Robił to, co ojciec, czynił to, co ojciec, czyli no też był złym królem. I kiedy Amon zmarł, na tronie zasiada Jozjasz, czyli nasz dzisiejszy bohater, Jozjasz, syn Amona. I biorąc pod uwagę te różne sytuacje, możemy dojść do wniosku, że naród Izraela Był bardzo daleko od swojego Boga. Izrael za czasów Jozjasza jest jak rozładowany telefon, czyli nie spełnia swojego zadania. No bo tak jak nasz rozładowany telefon nie spełnia swojego zadania, no bo nie możemy zadzwonić, nie możemy tutaj nic wpisać, nie możemy nic wysłać. Tak samo Izrael nie spełnia swojego zadania, jest całkowicie rozładowany. Widzimy tylko czarny ekran, nic więcej. No i tak jak nasze telefony zostały stworzone po to, żeby były narzędziami w naszych rękach, żebyśmy my mogli coś na nich robić, tak i Izrael miał być narzędziem w rękach Boga. Ale z czym się spotykamy? Spotykamy się z tym, że Izrael jest rozładowany. Izrael nie działa. Widzimy tylko czarny ekran, nic więcej. No i nasuwa się nam takie główne pytanie. I to będzie główne pytanie naszego dzisiejszego rozważania, które brzmi, jak Izrael może zostać naładowany, żeby działać poprawnie? Jak Izrael może zostać naładowany? I żeby to nie było takie odłączone od naszej kultury, to przenieśmy to też na nasz grunt i zadajmy sobie pytanie, w jaki człowiek, w sposób my jako ludzie, jako Boże stworzenie, możemy zostać naładowani, żeby działać zgodnie z zamysłem Stwórcy. Jak możemy zostać naładowani, żeby działać zgodnie z zamysłem Stwórcy? I na to postaramy się dzisiaj odpowiedzieć w rozważaniu tego fragmentu. A więc przejdźmy do tekstu. 22 rozdział. I tak, w wersetach pierwszym i drugim mamy takie ogólne informacje na temat, takie informacje osobowe na temat Jozjasza. Ale coś, co powinno nas zainteresować, znajduje się w wersecie drugim. I ten werset przeczytajmy, prosiłbym. Czynił on to, co prawe w oczach Pana, mowa o Jozjaszu. Kroczył we wszystkich drogach Dawida, swego praojca, nie odstępując ani w prawo, ani w lewo. I postaramy się to zapamiętać, że Jozjasz jest prawym królem z rodu Dawida, dlatego że wynika to z tekstu i dlatego że będzie nam to zaraz potrzebne do dalszego rozważania. Dalej, od 3 do 7 wersetu, widzimy, można by powiedzieć, taką sprawę życia codziennego, czyli Jozjasz wysyła sekretarza Szafana do świątyni Jahwe, aby ten przekazał pieniądze, które były tam zbierane, kierownikowi prac odbudowy czy tam naprawczych świątyni, czyli po to, aby pokryć koszty po prostu. Czyli taka normalna sprawa, raczej byśmy powiedzieli, życia codziennego, nic specjalnego, ale kluczowa akcja rozpoczyna się od wersetu 8. I od wersetu 8 przeczytajmy. Wtedy arcykapłan Hilkiasz rzekł do sekretarza Szafana: znalazłem w świątyni Pana księgę zakonu. I wręczył Hilkiasz księgę Szafanowi, który ją przeczytał. Następnie sekretarz Szafan udał się do króla i zdał sprawę królowi. Powiedział: słudzy twoi wysypali pieniądze, jakie się znajdowały w świątyni, i wręczyli je kierownikom robót mającym nadzór nad świątynią. Czyli po prostu praca, tutaj zaraportował, że praca była wykonana, i czytamy dalej. Po czym sekretarz Szafan doniósł królowi następującą rzecz. Kapłan Hilkiasz wręczył mi księgę i Szafan odczytał ją przed królem. To jest werset 10 i werset 11. Gdy tedy król usłyszał treść tej księgi, rozdarł swoje szaty. Rozdarł swoje szaty. I widzimy tutaj dwie rzeczy w tym wersecie, w tym fragmencie. Dwie rzeczy. Werset 10. Jozjasz usłyszał Słowo Boże, czyli został podłączony do ładowania, rozdziera swoje szaty. I werset 11. Dzięki Bożemu Słowu zdał sobie sprawę ze swojego upadłego stanu. Czyli tak jak na początku, werset 10, widzimy, że został podłączony do ładowarki, tak w wersecie 11 widzimy, że tak jak my podłączamy telefon i pojawia się taka ikonka ładująca baterię, to można by powiedzieć, że tutaj właśnie to ma miejsce, czyli że zaskoczyło, coś się zadziało i teraz właśnie Jozjasz będzie ładowany już poprawnie, czyli wszystko działa poprawnie, ładowanie, podłączenie do ładowania się powiodło i dalej miejmy nadzieję, że będzie tylko dobrze. I o tym będziemy zaraz czytać. Ale zauważmy, że Jozjasz zdał sobie sprawę ze swojego upadłego stanu pomimo wersetu 2. Czyli pomimo tego, że czynił to, co prawe w oczach Pana. Jozjasz czynił to, co prawe w oczach Pana, ale zdał sobie sprawę ze swojego upadłego stanu. Czyli pokazuje to świetnie, że każdy człowiek, nawet ten, który wbrew pozorom wydaje się, że czyni to, co prawe w oczach Pana, w konfrontacji z Bożym Słowem okazuje się być niesprawiedliwym grzesznikiem. I to właśnie tutaj nam przedstawia ten tekst. Miało tutaj miejsce przejrzenie na oczy, uświadomienie sobie swojego stanu, nawrócenie, upamiętanie. Mamy wiele różnych sformułowań, które przedstawiają nam to, co tutaj się wydarzyło, czyli generalnie nawrócił się, przejrzał na oczy. I zwróćmy też uwagę, pod wpływem czego? Pod wpływem jakiego tekstu on się nawrócił? Pod wpływem Księgi Zakonu, czyli zwoju prawa Mojżesza. No i generalnie, jeżeli my się nawracamy, to zazwyczaj, oczywiście nie mówię, że zawsze, ale zazwyczaj są to teksty z Nowego Testamentu. Zazwyczaj jest to Jana 3,16, Efezjan 2,8-9. Ja na przykład nawracałem się na Ewangelii Jana 1,48. To był werset, który zmienił moje życie. Ale tutaj widzimy, że pod wpływem zakonu prawa Mojżesza, czyli te teksty, które podczas rocznego czytania Biblii bardzo często są tak przekartkowane. Ja nawet to mogę udowodnić na podstawie mojej Biblii, że tutaj na początku, tam gdzie jest rodzaju, to te kartki są takie pofalbowane. Rodzaju 1 to bardzo, bardzo tutaj używany tekst, zwłaszcza 1 stycznia. A dalej tutaj Księga Liczb, no to już jest taki biały pas. Czyli tam na przykład, pierwszy spis ludu izraelskiego, no to już raczej mniej używany tekst. A tutaj widzimy, że te teksty, które czasami są przez nas pomijane, zmieniają życie człowieka. Co nam to pokazuje? Że całe pismo, czyli cała księga Bożego Słowa jest wytchniona przez Boga, jest natchniona przez Boga, jest Bożym Słowem, które zmienia życie człowieka. I każdy werset tej księgi może zmienić życie człowieka. Nie tylko Nowy Testament i Psalmy, ale każdy werset tej księgi, bo to jest jedna pełna, spójna opowieść o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Ale wracając do historii naszego bohatera, werset 12 i 14. Co tam widzimy? Widzimy, że Jozjasz pod wpływem prawa mojżeszowego, które go poruszyło, wysyła delegację. Delegację z kapłanem Hilkiaszem na czele, aby zapytali o wyrocznie Pana, prorokinie Huldę. Czyli po prostu, aby to prawo zostało rozjaśnione. I co ona przekazuje od wersetu 15 do 20? Przekazuje to, o czym mówiliśmy podczas rozważania Sofoniasza. Czyli przekazuje pełną Ewangelię w dwóch, tak jakby powiedzmy, częściach. Rozpoczynając od złej nowiny, potem pokazując dobrą nowinę, która ratuje nas z tej złej nowiny. I przeczytajmy, to jest niesamowite. Od wersetu 15. Ona rzekła do nich: tak mówi Pan, Bóg Izraela. Powiedzcie mężowi, który posłał was do mnie: tak mówi Pan, oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce i na jego mieszkańców zgodnie ze wszystkimi słowami tej księgi, którą przeczytał król judzki, za to, że mnie opuścili i spalili kadzidła innym bogom, drażniąc mnie wszystkim, co czynią ich ręce. To też rozgorzał mój gniew na to miejsce i nie ochłonie. Wyrok będzie, Pan nie odpuści, Pan nie ochłonie, jak czytamy. Zła nowina. I teraz dobra nowina, od wersetu 18. Królowi judzkiemu zaś, który was posyła po wyrocznie Pana, tak powiedzcie: tak mówi Pan Bóg Izraela co do słów, które słyszałeś. Ponieważ twoje serce zmiękło i ukorzyłeś się przed Panem, gdy usłyszałeś, co powiedziałem o tym miejscu i o jego mieszkańcach, że staną się przedmiotem grozy i przekleństwem, i rozdarłeś swoje szaty i zapłakałeś przed Panem, przeto usłyszałem i ja, mówi Pan. To też ja przyłączę cię do twoich ojców i w pokoju będziesz złożony w twoim grobie, aby twoje oczy nie oglądały całego tego nieszczęścia, jakie ja sprowadzę na to miejsce. A oni zanieśli królowi tę odpowiedź. Czyli widzimy tak, Jozjasz dostąpił łaski dzięki temu, że Boże Słowo wywołało w nim upamiętanie. Czyli będzie kara, Jozjasz jej nie doświadczy dzięki temu, że Bóg okazał mu łaskę i poruszył jego serce przez Boże Słowo. Jest niesamowite. I tak, mówiliśmy, że Jozjasz jest podłączony do ładowarki. Mówiliśmy, że zaświeciła się już ta ikonka, czyli że to ładowanie już trwa. I teraz od rozdziału 23 widzimy efekty tego ładowania. Widzimy je w trzech częściach. Na początku widzimy, jak Jozjasz pod wpływem Bożego Słowa zbiera cały lud i nakazuje przed tym ludem przeczytać zwój prawa Mojżesza. Potem widzimy, jak zawiera z Panem przymierze. Widzimy, jak w tym przymierzu jest obiecane to, że będzie naśladował i wypełniał prawo. Od wersetu 4 widzimy, jak Jozjasz usuwa wszelkie bałwochwalstwo ze świątyni. Od wersetu 5 widzimy, jak Jozjasz stara się usunąć wszelkie bałwochwalstwo, wszelki kult innych bogów z całego królestwa Judy. A więc stara się co zrobić? Naprawić to, co robił Manasses, to, co robił Amon. Stara się zadośćuczynić, jakoś to naprawić, jakoś gniew Boży uśmierzyć, którego był świadom. I teraz, co mogli sobie o tym pomyśleć ludzie, którzy widzieli jego działania w tamtych czasach? Co mogli oni sobie o tym pomyśleć? No, że człowiek zwariował. No bo oni byli przyzwyczajeni do bałwochwalstwa, oni żyli w tym. I nagle odwraca ich życie do góry nogami, każe im przestrzegać prawa, którego oni już dawno nie pamiętali i które jest bardzo ciężkie do wypełnienia, no jest niemożliwe do wypełnienia, bo my wiemy, że tylko Chrystus może je wypełnić, że my jako ludzie nie jesteśmy w stanie go wypełnić. Czyli musieli pomyśleć, że on poskradał rozum. I tak samo też często dzieje się w naszym wypadku. Jeżeli człowiek się nawraca, często robi rzeczy, które dla tego świata są w ogóle nie do wyobrażenia. Nie do wyobrażenia, ale to się dzieje dzięki Bożemu Słowu i jest zgodne z Bożą wolą. Czyli widzimy tutaj, że proces ładowania przebiega pomyślnie, że dzieje się wszystko zgodnie z zamysłem. I tak jak to już z telefonami bywa. Nawet jeżeli mamy telefon, który już jest naładowany do 100%, ale nie będziemy go podłączać do ładowarki, to tak jak mówiliśmy, no, z czasem on będzie coraz mniej naładowany, aż zgaśnie i będzie już nieużyteczny. Więc co możemy zrobić? Jakie jest zastosowanie? Musimy podłączać go do ładowarki, żeby cały czas był naładowany. I tak samo było w historii Izraela. I to samo czytamy w wersecie 21, od wersetu 21 do 23. Następnie rozkazał król całemu ludowi: obchodźcie Paschę ku czci Pana, Boga waszego, jak jest przepisane w księdze tego przymierza. Nie obchodzono bowiem takiej Paschy od czasów sędziów, którzy sądzili Izraela, przez cały okres królów izraelskich i królów judzkich, aż dopiero w 18 roku panowania Jozjasza. Obchodzona była ta Pascha ku czci Pana w Jerozolimie. Pascha miała na celu wspomnienie tego, jak Pan ocalił Izraela. I przypomnienie tego było bardzo istotne, ponieważ tak jak telefon, który przestaje być ładowany, przestaje działać, tak samo i my jako ludzie, jeżeli nie przypominamy sobie tego, co Pan Bóg dla nas zrobił, to przestajemy być skuteczni, przestajemy tym żyć. Dlatego to było takie istotne. A z wersetu 22 wynika ewidentnie, że Izrael dawno nie był ładowany. Bo skoro Pascha ostatni raz była za czasów sędziów, no to dawno nie był ładowany, więc był już całkowicie rozładowany. I teraz może trochę o tym obrazie tego telefonu, o którym cały czas mówimy. Bo wygląda to na takiej zasadzie, że jeżeli mamy telefon i ten telefon jest nasz, my go kupiliśmy, to nawet jeżeli on się nam rozładuje, to ten rozładowany telefon nie wyrzucimy. No, będziemy go ładować. Dlaczego? No bo on jest nasz, bo my go kupiliśmy. I dlatego możemy być spokojni i możemy ufać Panu. Bo jako ludzie jesteśmy po prostu telefonami, po prostu zwykłymi telefonami. Ale jako ludzie, którzy oddali życie Chrystusowi, jesteśmy telefonami Boga. Telefonami, które On kupił. Więc jeżeli nas kupił, to będzie nas ładował. Nie wyrzuci nas, ale będzie nas ładował. I dzięki temu możemy być spokojni i dzięki temu możemy być pewni tego, że nawet jeżeli mamy trudny okres w naszym życiu i nie ładujemy się Bożym Słowem i nie czytamy i mamy kryzys z powodu naszego grzechu, to możemy ufać Panu, że Pan nas z tego kryzysu wyciągnie. Że Pan będzie nas ładował, że On z powrotem odmieni nasze serce swoim Słowem i że wyciągnie nas z tych trudności, nawet jakie one by ciemne nie były, jak bardzo byśmy nie byli rozładowani, to Pan nas z tych trudności wyciągnie. To jest niesamowita obietnica. I w wersecie 24 widzimy zakończenie tych wszystkich działań Jozjasza, tego, co tam nazywamy jako reformy religijne. Więc widzimy zakończenie tych działań, kiedy oczyszczone wydaje się, że zostało już wszystko, a centralna pozycja Bożego Słowa została przywrócona. Wszystko teoretycznie powinno już być w porządku. Co widzimy dalej? W wersecie 25. O czym nam mówi werset 25? Nie było przed nim takiego króla jak on, który by wrócił do Pana z całego swego serca i z całej swojej duszy i ze wszystkich swych sił, uwaga, ściśle według zakonu mojżeszowego, po nim też już nie wystąpił taki jak on. Czyli co widzimy w tym wersecie? Że ani przed Jozjaszem nie było takiego jak on, że ani po Jozjaszu nie było takiego jak on. Widzimy, że wrócił on ściśle według zasad prawa mojżeszowego, czyli ze wszystkich swoich sił starał się wypełniać prawo mojżeszowe, wrócić do przymierza z Panem. Z całych swoich sił robił to z całego swego serca, z całej swej duszy i ze wszystkich swych sił. I więcej, w drugim wersecie 22 rozdziału czytamy, że czynił to, co prawe w oczach Pana i kroczył we wszystkim drogą Dawida. Czyli nazwalibyśmy, no, robi wszystko, co może. Jozjasz starał się naprawić szkody, które wyrządzili jego przodkowie, Manasses i Amon. I to widzimy w 23 rozdziale, jak próbował odnowić przymierze, oczyścić świątynię, oczyścić cały Izrael ze wszelkiego kultu bałwochwalczego. Nawet w 23 rozdziale, w 10 wersecie widzimy, jak kazał zabezpieczyć te miejsce, gdzie palono te dzieci na ofiarę, po to, żeby już nikt tego nigdy nie czynił. Do tego stopnia starał się oczyścić Izraela, naprawić te szkody. On, król z rodu Dawida, robił, co mógł, żeby uśmierzyć Boży gniew. Co mógł, ze wszystkich sił się starał. A taki efekt to przyniosło. I efekt widzimy w werset 26-27. Pan jednak nie wyzbył się zawziętości swojego wielkiego gniewu, który rozgorzał na Judę za wszystkie zniewagi, jakimi znieważył go Manasses. To też Pan rzekł, również Judę usunę sprzed swego oblicza, jak usunąłem Izraela i odrzucę to miasto, które wybrałem, Jeruzalem i świątynię, o której powiedziałem, tam będzie moje imię. On, Jozjasz, król, który czyni to, co prawe w oczach Pana. On, Jozjasz, król z rodu Dawida, nie zdołał uratować nikogo. Nikogo nie zdołał uratować. Juda musiała ponieść karę za swój grzech. I na tym kończy się ta historia. Ale wiemy, że na tym nie kończy się Boże Słowo. Bo wiemy, że 2000 lat temu przed inny król z rodu Dawida, Jezus Chrystus, Bóg Wszechmocny, który wziął na siebie wyrok śmierci i potępienia, który należy się mi, i wykonał go na sobie. I tak jak król Jozjasz nie ochronił Judy przed karą, tak nasz król Jezus ochronił nas przed karą. Dzięki temu, że karę, która miała być wykonana na nas, on wykonał na sobie. Bóg wykonał karę na sobie. I dzięki temu ona już nie będzie na nas wykonana. Król Jozjasz nie uśmierzył gniewu Bożego, ale król Jezus uśmierzył gniew Boży. I to czytamy w Marka 10:45. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Więc jeżeli wierzysz w Niego i oddałeś Mu swoje życie, to oznacza, że ten okup został złożony też za ciebie. To oznacza, że możesz być bezpieczny w ramionach Pana, dlatego że okup został za ciebie złożony. I to jest pewne i to się nie zmieni. I na zakończenie chciałbym podsumować to, o czym mówiliśmy w trzech punktach, które pomogą nam to jakoś poukładać. A więc pierwszy punkt to jest wersety 10 i 11, 22 rozdziału. Że zarówno stare, jak i nowe przymierze, stary i nowy testament, to Słowo Boże, które zmienia życie. Zmienia życie. To podłączenie nas do ładowania, do ładowarki Bożego Słowa. Drugi punkt. Musimy się stale ładować Bożym Słowem i przypominać sobie to, co Bóg dla nas zrobił. Dlaczego? Żebyśmy w tym trwali. Żebyśmy byli dla Niego przydatni i żebyśmy nie byli tak rozładowani, jak był rozładowany Izrael. I punkt trzeci. Musimy pamiętać o tym, że żaden człowiek, każdy z nas, choćbyśmy nie wiadomo, jak bardzo się starali, nie jesteśmy w stanie się zbawić. Nie jesteśmy w stanie zbawić innego człowieka, ale może to zrobić tylko On, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, który jest Słowem. A więc odpowiadając na te pytanie, które na początku sobie zadaliśmy, w jaki sposób możemy jako Boże stworzenie zostać naładowani, żebyśmy działali zgodnie z zamysłem Stwórcy? W jaki sposób możemy zostać naładowani? Poprzez podpięcie nas do ładowarki Bożego Słowa, poprzez ciągłe doładowywanie się tym Bożym Słowem i poprzez świadomość tego, że tylko Jezus może nas nakierować na dobre tory, żebyśmy działali zgodnie z zamysłem Stwórcy. On, Bóg, który jest Słowem. Skłońmy głowy, chcielibyśmy się pomodlić.